Cześć, miło mi nagrywać piąty odcinek podcastu Brzuch Wieloryba. Ja nazywam się Rafał Siciński i ten piąty odcinek będzie odrobinę inny, a właściwie nawet mocno inny od tych czterech poprzednich. Po pierwsze ze względu na to, że nagrywam tak na luzie, nieograniczony żadnym planem, żadnymi notatkami. No czy właściwie mam jedną notatkę, jedną kartkę z notatkami, taką 5x5 z nazwiskami, ale powiem szczerze, nawet nie wiem, czy do niej zajrzę. A po drugie, dlatego, że zdecydowałem się opowiadać o dwóch filmach. Kiedy postanowiłem sobie odświeżyć temat odcinka, film z 1986 roku, przypomniałem sobie, że jednak gdzieś tam jest ten oryginał i tak sobie pomyślałem, że może lepiej go sobie przypomnieć, chociażby tylko dla własnej satysfakcji. Film jest ogólnodostępny, obejrzałem go i doszedłem do wniosku, że jednak zrobimy małe porównanie. A to dlatego, że no, temat jest wdzięczny, filmy są wdzięczne, może coś fajnego z tego wyjść. Dzisiaj będziecie mogli posłuchać o Sklepiku z horrorami i Krwiożerczej roślinie. Sklepik z horrorami, film Rogera Cormana, faceta, który zapisał się złotymi literami w tym horrorowym Hall of Fame, właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, że facet robił w latach 60., 50. chyba również ekranizację opowiadań Edgara Allana Poe. Były to filmy bardzo cenione, nadal są, nadal ludzie je lubią. No, występuje w nich kochany Vincent Price, więc całe pokolenia się na nich wychowywały i nadal się pewnie wychowują. A drugi powód, dla którego ten facet jest wielki, znany i nadal ceniony, że nadal ten jego pomysł na kręcenie filmów funkcjonuje, to, że facet potrafił te filmy kręcić za niewielkie pieniądze i to bardzo szybko. Ale nie tylko kręcić. Roger Corman wyprodukował, myślę, że kilkaset filmów. I to nie są dobre filmy. No tutaj może są i kultowe, natomiast raczej to jest typowe kino klasy B. Czasami zdają się lepsze filmy, czasami zdarzają się totalne pomyłki, ale one wszystkie mają takie całkiem spore walory rozrywkowe. I sam Sklepik z horrorami jest filmem, który, jak sam Roger Corman gdzieś tam wypowiadał się do swoich biografii, że kosztował tylko 30 tysięcy dolarów i był kręcony w tydzień. Był kręcony w ostatni tydzień roku 1959, a to ze względu na fakt, że od 1 stycznia wchodziły jakieś zmiany w prawie pracowniczym, w związku z czym ten cały jego model biznesowy się sypał i postanowił ten film nakręcić po prostu w tydzień. Sklepik z horrorami, zanim jeszcze przejdę do tego clou programu, czyli o czym jest, może być znany w Polsce z dwóch rzeczy. Po pierwsze, gra tam Jack Nicholson. Jack Nicholson wcześniej już współpracował z Rogerem Cormanem przy chyba dwóch filmach. Ja kojarzę tylko jeden i to był The Cry Baby Killer. Tutaj na planie chyba pojawił się dosyć przypadkowo. Ja mam wrażenie, że cała scena z jego postacią, która jest oczywiście bardzo zabawna. Jack Nicholson gra tam w ogóle masochistę, który przychodzi do dentysty na kanałówkę, na wyrywanie, na borowanie. Tak czuć, że w tej grze jest dużo improwizowania. W tych dialogach jest dużo improwizowania, ale widać, że się dobrze bawili. A o czym jest sam film? Fabuła nie jest zbyt skomplikowana. Mamy kwiaciarnię, w której pracuje troje osób. Właściciel, pan Musznik, kwiaciarka Audrey i pomoc sklepowa Seymour. Seymour jest dostarczycielem kwiatów, no tam pewnie pomaga też właścicielowi, jest zakochany w Audrey i gdzieś tam w piwnicy hoduje sobie roślinę, którą kupił gdzieś tam po okazyjnej cenie. Tą roślinę nazywa również Audrey Junior i no i okazuje się, że jest to krwiożercza roślina. Wygląda jak muchołapka. Ta roślina okazuje się, że mówi, woła do Seymoura, żeby ją nakarmił, a Seymour to robi. I na początku, o ile karmi ją swoją krwią, o tyle później, no rzeczywiście zdarza mu się mordować, żeby tą roślinę nakarmić. ponieważ kwieciarnia staje się słynna. Jak tylko Audrey Junior zostaje wystawiona w oknie, żeby ludziom podziwiali, zaczynają się pojawiać goście, ludzie, którzy nagle zaczynają ją strasznie doceniać i które robią jakieś niesamowicie wielkie zakupy w kwieciarni pana Musznika. Pierwsza ofiara Seymoura, no to jest przypadkowa, bo trzeba powiedzieć jasno, Seymour jest głupkowatym bohaterem, takim typem bohatera, z którego się śmiejemy, bo jest po prostu życiowym nieudacznikiem, bo jest fajtłapą, bo jest ciamajdą. Ja mam taką swoją prywatną teorię, oglądałem ten film i ja tak odczuwam, że niektóre postaci w tych starszych filmach były przedstawiane jako takie właśnie głupkowate, ciamajdowate, natomiast ja wierzę, że one były po prostu robione na osoby opóźnione w rozwoju, bo podejrzewam, że w latach 50. nie przeszkadzało, żeby się śmiać z takich osób. No i Seymour przypadkowo morduje, doprowadza do śmierci bezdomnego, jakiegoś żula na stacji kolejowej, gdzieś później zdarza mu się zabić prostytutkę. Ta roślina się staje coraz większa, bo po każdym zjedzeniu człowieka ona rośnie. No i właściwie nie będę zdradzał nic więcej, bo może ta końcówka będzie dla kogoś zaskoczeniem, może ktoś sobie nie życzy, żebym do samego końca opowiadał. W każdym razie, no jest to raczej komedia, czarna komedia niż horror, ona ma tylko te elementy horrorowe, to jest taka jakaś tam niesamowita roślina, morderstwa. Ja ten film polubiłem. Jeżeli miałbym gdzieś tam sobie spędzić czas z jakimś filmem Rogera Cormana, to prawdopodobnie i miałbym sobie odświeżyć jakiś jego film, tych, które widziałem, to prawdopodobnie wybrałbym sobie taką właśnie krwiorzeczą roślinę ze sklepiku z horrorami. Film, już o którym na początku chciałem mówić, to jest film Krwiorzecza roślina z 1986 roku. I ten film jako dzieciak widziałem. Wiele lat wcześniej miałem okazję oglądać go u kogoś. Powiem szczerze, że zapadł mi w pamięci, ale głównie ze względu na to, że ta krwiożercza roślina, też Audrey, wyglądała troszeczkę jak te roślinki, co wychodzą z rur kanalizacyjnych w Super Mario Brothers. Przez wiele lat w głowie gdzieś mi funkcjonowało, że to jest naprawdę krwawy film. Zapomniałem podstawowej rzeczy, że jest to musical. W 1982 roku na kanwie pomysłu Rogera Cormana powstał musical off-broadwayowy. Muzykę napisał Alan Menken, a teksty piosenek napisał Howard Ashman. Jak nie jestem fanem musicali, a jednak przy powtórce Little Shop of Horrors, no bawiłem się doskonale. Za reżyserię wziął się Frank Oz. Podejrzewam, że bardziej go kojarzycie, jego dokonań jako dubbingowca, bo wiele znanych postaci mówiło głosem Franka Oza. Ciasteczkowy potwór, Miss Piggy, Zwierzak, Pozzi, ale też Mistrz Yoda. Ten wieloletni współpracownik Jima Hensona nakręcił przed Little Shop of Horrors mapety Podbijają Broadway. I wydawało się logicznym, że on będzie robił filmową wersję hitu off-broadwayowskiego musicalu. Fabuła wygląda podobnie, natomiast w moim odczuciu film zyskał. Przede wszystkim materiału na film jest tak naprawdę niewiele. Roger Corman ekranizował opowiadanie. Są dwie wersje, co było materiałem wyjściowym dla Rogera Cormana, albo Zielone myśli Johna Colliera, lub też Niechętna orchidea Artura C. Clarka. Powiem szczerze, że nie czytałem żadnego z tych opowiadań, nie jestem w stanie powiedzieć. Też się specjalnie nie wysilałem i nie szukałem, która wersja jest prawidłowa. Podejrzewam, że oba teksty w jakiś tam sposób opowiadają o krwiorzeczej roślinie, która jest karmiona przez opiekuna ludźmi. Ciekawie wygląda natomiast obsada filmu Franka Oza. Przede wszystkim Rick Moranis. To jest zabawna sprawa, że gdzieś tam jeszcze przed pomysłem, żeby ten podcast nagrywać, miałem ochotę obejrzeć jakiś film z Rickiem Moranisem. I przeglądając jego filmografię, bo musimy pamiętać, że Rick Moranis po prostu wycofał się z aktorstwa, jesteśmy ograniczeni do filmów z lat 80. i 90. Większość tych filmów to dla mnie rzeczy, które wspominam fantastycznie. Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, Kochanie, zwiększyłem dzieciaka, Giganciki, Flintstonowie. Przyznam się, że ja Kosmiczne jaja dopiero pierwszy raz oglądałem w zeszłym roku w listopadzie, ale no tutaj mamy Pogromców duchów, czy Spokojnie tatuśku. I tak mamy te filmy z Rickiem Moranisem. Ja sobie czegoś tam szukałem i nagle wpadłem na pomysł, hej, a może rzeczywiście, może sobie przypomnę tą wielką roślinę, kiedyś to wydaje mi się, że oglądałem, wybrałem właśnie krwiorzeczą roślinę i to był strzał w dziesiątkę. W obsadzie pojawia się dużo znanych z tamtego okresu twarzy. James Belushi, John Candy, Bill Murray, no i uwielbiany przeze mnie Steve Martin. Głos Audrey 2 daje Levi Stubbs. I tutaj trzeba pamiętać, że tu roślina nie tylko mówi, woła, żeby dać jej jeść, ale też śpiewa. I Stubbs, który był wokalistą w zespole The Four Tops, śpiewa fantastyczne kawałki. Różnice między obiema wersjami są dosyć widoczne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o postaci, to tutaj mamy troszeczkę odwrócenie ról. Rick Moranis gra Seymoura Crelborna. Jest małygą, takim zahukanym chłopcem, natomiast ciężko tutaj mówić, żeby był głupkiem. Audrey, którą gra Ellen Greeny, która grała tą postać w musicalu, no jest głupiutka, jest taką blondyneczką. Z tych postaci epizodycznych, które wymieniłem, warto zwrócić uwagę na duet Steve Martin Bill Murray. Steve Martin gra postać dentysty, która jest no, zdecydowanie bardziej rozbudowana niż w tej wersji z 60 roku, a Billowi Murrayowi przypada rola, która w oryginale przypadła Jackowi Nicholsonowi i no, tutaj bezapelacyjnie Jack Nicholson wygrywa. To jest taki jeden z niewielu punktów, który idzie na rzecz wersji z 1960 roku. Bill Murray tutaj no, jest zabawny, ale po pierwsze, no ja jestem taką jedną z pewnie niewielu osób istniejących na świecie, która za jego talentem, jego grą aktorską i jego osobą nie przepada. Z tego co wiem, Murray całą rolę swoją improwizował, co wypada fajnie, ale dla mnie no nie jest jakimś tam atutem wielkim. Natomiast Steve Martin w roli dentysty, sadysty jest genialny, ma świetne piosenki i przede wszystkim no warto go tutaj obejrzeć w takiej innej dla niego roli, bo on zawsze takich spokojnych, miłych, życzliwych ludzi gra, ewentualnie fight to upy, a tutaj gra sadystę, który znęca się nad Audrey, no bo w tej wersji jest jej facetem, który ją bije, no i jeździ na Harleju, no to jest to naprawdę taka ciekawa odmiana. Jedną z zasadniczych różnic między oryginałem a tą wersją z 1986 roku jest to, że Seymour, grany przez Ricka Moranisa, dłużej opiera się roślinie i jednak nie chce jej karmić krwią ludzi. Łamie się tylko raz, kiedy no ciało dentysty, którego on zresztą nie zabija, tylko po prostu jest przy śmierci, no zostaje się pokarmem dla Audrey 2. Kolejną różnicą między oryginałem a tym specyficznym remake'iem jest to, że mamy pokazane właściwie w jaki sposób się pojawia ta dziwna roślina w posiadaniu Seymoura. Wytłumaczone jest to tym, że dochodzi do niezapowiedzianego zaćmienia słońca i nagle gdzieś tam na giełdzie kwiatów przy stoisku chińskiego dziadka pojawia się doniczka z tą małą roślinką, którą Seymour zabiera. Co ciekawe, w końcówce, gdy już roślina wyjawia swoje pochodzenie, dowiadujemy się, że ona pochodzi z kosmosu. Czyli to nie umiejętności ogrodnicze Seymoura spowodowały wyrośnięcie gadającej rośliny. Kolejne różnice między oryginałem a remake'iem. Skupmy się na tym, bo to jest dosyć ciekawe. Akcja zostaje przeniesiona z Los Angeles do Nowego Jorku i o ile w przypadku tego pierwszego filmu właściwie nie jest ważne, gdzie się ta akcja dzieje, bo film jest tak z małym budżetem, że no właściwie tych lokacji nie widzimy, o tyle tutaj w remake'u dosyć ciekawie wypada kwestia tego, że tam jest akcja w Nowym Jorku, ale to już na tym powiem na koniec, bo będziemy omawiali zakończenie filmu. No przede wszystkim olbrzymi budżet w porównaniu z pierwowzorem ma ta wersja Franka Oza. O ile dobrze kojarzę, to było chyba 25 milionów, z czego 5 poszło na samą 10-minutową sekwencję zamykającą film. Frank Oz musiał niestety nakręcić drugie zakończenie, które nie jest takie fajne. Trzecia rzecz. Sama roślina jest lepiej zrobiona. Ten animatronik jest o wiele lepszy. No nie ma co się dziwić. Jednak 26 lat różnicy. Natomiast same właściwości rośliny są dosyć ciekawe. Przede wszystkim w remake'u ona potrafi się poruszać, potrafi śpiewać, to już mówiłem, ale też utraciła zdolność hipnozy, bo w tym filmie Cormana ona w jakiś tam sposób hipnotyczny wpływa na Seymoura i ten zabija prostytutkę w takim jakimś dziwnym obłędzie, chociaż to też raczej wynika z tego, że po prostu Seymour z filmu Cormana był no opóźniony i on ją zabija zupełnym przypadkiem, ale powiedzmy, że to było pod wpływem rośliny. I jeżeli jesteśmy przy budżecie, to warto wspomnieć, że scenografia, która jest w remake'u fantastyczna, jest, a właściwie była tworzona w słynnym studio, w Pinewood Studios w Anglii, w hangarze, w którym były kręcone filmy 007. Jest jednym z takich no, dosyć ciekawszych miejsc, ponieważ tam były kręcone sceny Fortecy Samotności z Supermana pierwszego i drugiego, Legenda, Obcy, Cudujące Starcie, Obcy 3. Z takich nowszych filmów no to Gwiezdne Wojny, epizod 8 jest tam kręcony, czy Prometeusz. Wspominałem dwukrotnie o końcówce, którą no niestety Frank Oz musiał zmienić. Przy pokazach testowych zaprezentowana widzom końcówka spotkała się ze strasznie negatywnym odbiorem, bo film kończy się triumfem Seymoura. W pewnym momencie Seymour stwierdza, że on jednak nie będzie chciał karmić rośliny ludźmi i postanawia uciec z Audrey z pieniędzmi, które tam sobie odłożył i żyć w domku na przedmieściach. I oczywiście nie pozwala mu na to roślina. W momencie, kiedy on chce się wymknąć, porywa Audrey, próbuje ją zjeść. Seymour walczy z nią w związku z tym, że ona wychodzi z doniczki i zaczyna demolować kwiaciarnię, zawala się cała kamienica i jednak na końcu trafiają do tego swojego wymarzonego domku, ale tak naprawdę, nawet jeżeli wam się podobać może ta końcówka, spodobać wam się piosenka, którą śpiewają na koniec, to jeżeli dowiecie się, jak wyglądał naprawdę ten film, jeżeli obejrzycie tą oryginalną końcówkę, to będziecie rozczarowani. Ja na przykład nie wiedziałem do wczoraj, że ten film ma inne zakończenie. Tak jak mówiłem, jakiś czas temu sobie go powtórzyłem jeszcze zanim podcast miałem w planach. Ostatnio stwierdziłem, że całkiem fajnym pomysłem byłoby o nim opowiedzieć. Powtórzyłem sobie oba filmy i właśnie trafiłem na to oryginalne zakończenie, gdzie Audrey zostaje przez Audrey 2 zjedzona, gdzie Seymour zostaje przez Audrey 2 zjedzony i roślina z kosmosu zaczyna podbój Nowego Jorku. I mamy sceny, gdzie kroczy przez miast. Przypomina mi się tutaj film Godzilla kontra Biollante, gdzie mnoży się i zaczynają te mniejsze rośliny zjadać ludzi, zaczynają niszczyć wszystko, co się da, gdzie jedna z roślin wchodzi na statuę wolności i naprawdę, jeżeli się pomyśli, jak mogło to świetnie wyglądać, no to jest czego żałować. Wytłumaczyli to w ten sposób, że ludzie Spodziewali się czegoś bardziej pogodnego, że co innego, gdy na scenie teatru ktoś pada trupem, ale na końcu ta postać, którą się lubiło, z którą się człowiek zżył przez te pogodne piosenki, wychodzi i żegna się. Natomiast w filmie dwie postaci, które prowadziły widza przez cały film, które śpiewały wesołe piosenki, nagle znikają, zostają zjedzone przez potwora i 10 minut końcówki filmu oglądamy, jak ten potwór śpiewając niszczy Nowy Jork, a prawdopodobnie w konsekwencji i ziemię, bo jakoś sobie ci ludzie nie radzili w walce z Odrej 2. Mamy czego żałować? No ciężko powiedzieć. No jedno i drugie jest fajne. Ja troszeczkę czuję się rozczarowany, bo jednak ja lubię takie mroczne zakończenia, takie nie do końca szczęśliwe. Now, the most menacing musical comedy ever to paint the silver screen. Scream, Little Shop of Horrors. Where did you get such a weird plan? Thrilled to the romance. Will you marry me? Sure. Witness the drama. You'll be a dead. You have a talent. I've been saving all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal. Feed me, Cobblin! Feed me now! Savor the spectacle of the first plant in motion picture history ever to sing for its supper. Watch me now! I'm just a mean green mother from outer space and I'm there. Starring Rick Moranis, Ellen Green, Vincent Gardenia, with a special appearance by Steve Martin. James Belushi, John Candy, Comfy, and Bill Murray. It's your professionalism that I respect. Little Shop of Horrors. To jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze jeden film. Please Don't Eat My Mother. W 1973 ktoś wpadł na fantastyczny pomysł, żeby ten film Cormana troszeczkę przerobić i powstało coś, co jest mieszanką czarnej komedii, ale też takiego taniego porno, właściwie soft porno. Główny bohater już nie jest pracownikiem kwiaciarni, jest nieudacznikiem, podglądaczem, prawiczkiem w średnim wieku i ta roślina, którą nabywa, namawia go, żeby karmił ją owadami, żabami, psem, a później właśnie ludźmi i ci niektórzy z podglądanych ludzi przez niego, bo on przez cały film jednak zostaje prawiczkiem, stają się pokarmem dla rośliny, która jest no naprawdę żenującej jakości potworkiem zrobionym z plastiku i folii. No przyznam się szczerze, ja tego całego nie obejrzałem. Myślę, że nie warto. Jest to raczej coś, co może służyć jako ciekawostka, to jest dostępne w internecie. Jeżeli ktoś jest chętny, może sobie gdzieś tam tego poszukać. Na szybkim podglądzie już widać, że ani nie jest to porno, ani nie jest to film, na który warto zwrócić uwagę. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, która może kogoś zainteresować. Serial animowany, 13-odcinkowy, zrobiony dla Fox, czyli prawdopodobnie dla Fox Kids. W tym serialu mamy troszeczkę odmłodzoną obsadę, jest trochę numerów z musicalu, natomiast całość jest raczej taka pogodna i dla dzieci. Odrej nazywa się w serialu Junior i nie zjada ludzi, karmi się nie wiem czym. No tak, jak jeżeli ktoś by chciał badać krwiożerczą roślinę, no to myślę, że te cztery pozycje wystarczą. Ja pamiętam, że gdzieś to się powtarzało i ten motyw jedzącej ludzi rośliny widziałem wielokrotnie, na pewno w miasteczku South Park. No jeżeli gdzieś tam pamiętacie, to chętnie przeczytam, możecie to zostawić w komentarzach. Natomiast tak jeszcze słowem podsumowania, bo mówiłem o tych dwóch filmach, mówiłem dlaczego może warto je obejrzeć. Natomiast jeżeli macie półtorej godziny i chcecie obejrzeć musical, który gdzieś tam sobie romansuje z horrorem, to polecam właśnie Krwiożerczą roślinę. na przekór tym, co powiedzą, że hej, obrzydźcie Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show to jest coś, co już ma status kultowy, ludzie to oglądają na okrągło. Zdarza się, że jeżeli gdzieś tam w rozmowie pojawia się Rocky Horror Picture Show, to te rozmowy stają się strasznie monotonne, to jest wychwalanie kolejny raz filmu i mówienie kolejny raz, że to jest najlepszy musical horrorowy ever. No może rzeczywiście te piosenki są fajne i przyjemne i wpadające w ucho, natomiast Rocky Horror Picture Show jest trochę przyciężki. Krwiożercza roślina jest zdecydowanie lżejsza, zdecydowanie bardziej przyjazna i zdecydowanie ma mniejszą barierę wejścia dla ludzi, którzy musicali nie słuchają. Poza tym sama estetyka moim zdaniem jest ciekawsza, bo jest tam właśnie taka przyjemna scenografia lat 80. ubogiej dzielnicy z bezdomnymi, z jakimiś wrakami samochodów. Ja mówię, że to jest przyjemne. Natomiast jeżeli to się ogląda, to się widzi, że to jest scenografia. To z jednej strony no, ma udawać, ma być ubogą dzielnicą, a z drugiej strony my wiemy, że to jest jednak takie teatralne, troszeczkę romansujące z estetyką Tima Burtona. Warto tą krwiorzeczą roślinę obejrzeć jeszcze z innego powodu. My w Polsce nie mamy kultury musicali. To znaczy mamy oczywiście Metro, mamy te Koty, natomiast to nie jest w takiej ilości i nie jest na takich zasadach element kultury, jaki jest w Stanach Zjednoczonych. I warto poznać temat chociażby przez tą krwiożerczą roślinę, a później wejść i zobaczyć na YouTubie, ile szkół wystawia musicale, takich szkół licealnych, szkół aktorskich, gdzie właśnie później są te spektakle do obejrzenia. To chyba na tyle. Pogadałem sobie o musicalu pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że jeżeli sięgniecie po ten film, to będziecie się dobrze bawić, że to nie będzie stracone półtorej godziny, że te piosenki gdzieś tam wam w głowie zostaną, mnie zostały, gdzieś tam sobie w pracy odtwarzam w pamięci. No nie nucę, bo nie jestem osobą, która by śpiewała, ale gdzieś tam to w duszy gra. Dobra, kończę, trzymajcie się, cześć.